Zaginięcie Michelle Lay od samego początku było podejrzane. Wyszła z praktyk w szpitalu tylko na chwilę, zostawiając większość swoich rzeczy. Miała wrócić w przeciągu 15 minut, a jednak przepadła na kilka godzin. Gdy później jej przełożona, pełna najgorszych obaw, poszła jej szukać, z ulgą zobaczyła samochód Michelle wjeżdżający z powrotem na parking wielopoziomowy. Na jej widok jednak osoba kierująca tym samochodem nagle zahamowała, zawróciła i odjechała. A niedługo później wszyscy bliscy i znajomi Michelle otrzymali od niej SMS-y. Nic mnie nie jest, nie szukajcie mnie, nie martwcie się, dajcie mi spokój. Chcę być zostawiona sama. Czyżby Michelle faktycznie doznała jakiegoś załamania nerwowego i zniknęła? Ale dziwnych wskazówek było więcej. Ślady krwi koło jej miejsca parkingowego, skradziona przepustka i tajemnicza, dziwna kobieta, błąkająca się po szpitalu. Dzień przed tym, gdy Michelle zaginęła. Witam ponownie w Aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I zwykle wypuszczam nowe odcinki na YouTube w każdą niedzielę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, czy wystawicie mi ocenę w aplikacji do słuchania podcastów, której używacie. Dziś mam dla Was niezwykle ciekawą sprawę i myślę, że szerzej dokładniej nieznaną. A zatem, bez przedłużania, jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Michelle Lay urodziła się i wychowała w Kalifornii, w okolicach San Diego tak dokładniej, w rodzinie imigrantów z Wietnamu, którzy przynieśli się do Stanów Zjednoczonych krótko po zakończeniu wojny w Wietnamie. W roku 2011, bo to w tym roku toczy się nasza historia, miała 26 lat. Była wtedy studentką pielęgniarstwa, która odbywała staż w szpitalu Kaisera w rejonie San Francisco. Michelle, z tego co wiemy, była bardzo blisko ze swoją rodziną. Tą bliższą, jak i tą dalszą. Przez jakiś czas ich wielopokoleniowa rodzina zresztą mieszkała razem w jednym domu. Bardzo duży wpływ na życie Michelle miało to, że gdy miała zaledwie 14 lat, jej mama zmarła nagle na raka piersi. To było ogromnym ciosem dla niej, jak i dla jej młodszego brata. Zwłaszcza, że to nie było coś, czego się spodziewali, czy coś, o czym wiedzieli, ponieważ ich mama do samego końca ukrywała tę diagnozę przed rodziną. Jej śmierć więc była zupełnym szokiem. Nikt się tego nie spodziewał. To również właśnie z powodu swojej mamy Michelle zdecydowała, że pójdzie w jej ślady i tak jak ona zostanie pielęgniarką. Po tym wydarzeniu też Michelle i jej rodzina trzymali się jeszcze bliżej. Michelle poza tym, że wychowała się ze swoim bratem, wychowała się również z wieloma kuzynami i kuzynkami, których również traktowała jak swoje rodzeństwo. Była niezwykle otwarta i miała wielu przyjaciół. Bardzo łatwo nawiązywała znajomości. Miała również właśnie wielu przyjaciół, wielu znajomych w wietnamskiej społeczności. Najpierw w San Diego, a później również w San Francisco, gdzie się przeniosła. W roku 2011 odbywała takie praktyki, które trwają około 18 miesięcy. Są to właśnie zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne w oddziale szpitala Kaiser Permanente w Hayward. To jest właśnie na obrzeżach San Francisco. Miała wtedy 26 lat. Mieszkała, z tego co wiemy, sama i niedługo wcześniej zakończyła wieloletni związek. 27 maja 2011 roku to był piątek i z pozoru dla Michelle to był dzień jak każdy inny. Tego dnia miała praktyki w szpitalu przez cały dzień, od rana do wieczora. Ten staż zakłada uczenie się i zdobycie doświadczenia na każdym wydziale w szpitalu. I właśnie teraz, w tym czasie, Michelle uczyła się, odbywała praktyki na porodówce. Wszystko przebiegało tak jak zawsze. Może z tą różnicą, że wielu studentów może czuło to takie ukłucie niecierpliwości, ponieważ był to piątek wieczorem przed długim weekendem. Poniedziałek w następnym tygodniu był wolny, więc każdy miał jakieś plany na weekend, każdy gdzieś wyjeżdżał, coś planował, również Michelle. I w czasie przerwy właśnie między innymi o tym rozmawiano. Była 19, do końca zajęć zostały niecałe 3 godziny, gdy zarządzono krótką 15-minutową przerwę. Michelle powiedziała wtedy innym studentom, że musi szybko przebiec się do swojego samochodu, który był zaparkowany na wielopoziomowym parkingu, tuż obok szpitala, aby coś z niego zabrać. To były jakieś lekarstwa, coś co wcześniej odebrała z apteki i zostawiła to w samochodzie. Powiedziała, że zaraz wróci. Wyszła, zostawiając ze sobą wszystkie swoje rzeczy, miała jedynie w ręku swój telefon. Upłynęło sporo czasu, zajęcia rozpoczęły się ponownie po przerwie, ale Michelle nie wróciła. Nie była to jednak też jednak wyraźnie jedna z tych sytuacji, gdzie, wiecie, bo to był ich ostatni taki blok zajęciowy przed długim weekendem, nie była to chyba jedna z tych sytuacji, gdzie ktoś po prostu uznaje, że skróci sobie trochę ten dzień, zerwie się z ostatnich zajęć, z ostatnich praktyk i zrobi sobie wagary. Bo Michelle właśnie zostawiła wszystkie swoje rzeczy. Swoją torebkę, książki. Gdy wyszła, miała przy sobie tylko telefon i kluczyki do samochodu. Dokładnie tak, jakby właśnie miała zamiar wrócić. W końcu pojawiły się obawy, że może Michelle coś się stało. Zaczęto do niej dzwonić, szukać jej. Obawiano się, że może się potknęła, zemdlała, potrzebuje pomocy. Jej przełożona, kierowniczka praktyk, znalazła ochroniarza szpitala i razem z nim poszła jej szukać po parkingu. Tutaj trzeba przyznać, że zachowali się właściwie. Martwią się o Michelle i próbują ustalić, co się stało. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś właśnie by uznał, a pewnie poszła na wagary, długi weekend, była już myślami gdzie indziej. Pewnie olała sprawę, nie będziemy się przejmować, jest dorosła. Tutaj faktycznie biorą jej bezpieczeństwo na poważnie. Kamery pokazują, że szukali jej po parkingu krótko przed 22. Ochroniarz później sprawdził też, że Michelle wychodząc nie podbiła swojej karty magnetycznej, jak zawsze miałaby zrobić, gdyby właśnie opuszczała praktyki, opuszczała szpital, jak również nie podpisała się w recepcji wychodząc. I gdy tak jej szukają, krótko po 10, nagle jej przełożona, która wiedziała, jakim samochodem Michelle jeździ, zobaczyła ten samochód, białą Hondę, wjeżdżającą z powrotem na parking. Zaczęła więc machać, ucieszona, w kierunku tego samochodu. Pomyślała, o, może faktycznie coś się stało, jakaś nagła sytuacja, ktoś nagle do niej zadzwonił, że był jakiś wypadek, czy coś w tym stylu. Michelle po prostu wskoczyła do samochodu, pojechała, nie myśląc o tym, aby dać nikomu znać, i teraz wracała. Ale ktoś, kto prowadził ten samochód, ponieważ z tej odległości jej przełożona nie widziała, kto jest za kierownicą, ktoś od razu się zatrzymał, wycofał, zawrócił i odjechał z piskiem opon. Tak gwałtownie, że prawie uderzył w inny samochód. Zaraz po tym wydarzeniu podjęła decyzję, aby powiadomić policję. Znów bardzo słuszne zachowanie, nikt nie ignoruje tej sytuacji. Policja, zdaje się, również od razu bierze tę sprawę na poważnie, bo samochód Michelle zostaje znaleziony już o poranku następnego dnia. Znaleziono go zaparkowanego na parkingu dla gości na osiedlu mieszkaniowym, które nazywa się Ponderosa Court, i znajduje się ona niecały kilometr od szpitala. Był zamknięty, w środku wszystko zdawało się być w porządku. Leżało tam kilka osobistych rzeczy Michelle, które zwykle ze sobą woziła. Widać też było jakąś torbę z apteki, paczkę z apteki. Pewnie to były te leki, po które tamtego wieczoru poszła. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Nie było żadnych śladów, nie wiem, walki czy krwi. Chociaż później dokładniejsza inspekcja samochodu pomogła znaleźć średniej wielkości plamy krwi, zarówno na siedzeniu pasażera oraz rozmazaną krew na wewnętrznej stronie drzwi, również od strony pasażera, i sporo śladów krwi też na tylnym siedzeniu. Krew wyglądała tak, jakby ktoś próbował ją zetrzeć. Także może nie była właśnie widoczna na pierwszy rzut oka. Gdy policjanci na początku tylko zaglądali do samochodu przez okna, to nie zwrócili na nią uwagi, ale później stało się to oczywiste. Sporo krwi, również właśnie częściowo usuniętej, znajdowało się również na podłodze między tylnymi siedzeniami. Późniejsza analiza potwierdzi, że była to krew Michelle. Co gorsza, znacznej wielkości kałuża jej krwi została również znaleziona na parkingu, właśnie tuż obok miejsca, gdzie parkowała. I niestety, mimo że właśnie kamery znajdowały się zarówno w szpitalu, jak i na parkingu, właśnie między innymi nagrały Michelle idącą do samochodu, czy później jej przełożoną i ochroniarza, którzy jej szukają, ale niestety pech chciał, że tam, gdzie Michelle parkowała, tego miejsca swoim zasięgiem żadna kamera nie obejmowała. I tutaj też na szczęście przynajmniej nikt nie sugeruje na początku, że nie wiem, właśnie Michelle zniknęła z własnej woli, nie ma żadnego, że może było dużo presji na zajęciach czy praktykach, że miała wszystkiego dość. Bo zarówno od razu policja, bliscy, rodzina, przełożeni, wszyscy widzą, że stało się coś złego. Ale czy można wysnuć inne wnioski, jeżeli tuż obok jej miejsca parkingowego znajduje się kałuża krwi, później potwierdzono jej krwi? Jak już powiedziałam, ten weekend to miał być długi weekend. I Michelle z tej okazji miała dużo planów. Miała spotkać się następnego dnia rano z przyjaciółką na kawę, oczywiście nie pojawiła się, a później miała z kilkoma znajomymi pojechać do Reno w Nevadzie. Ale znów właśnie nie pojawiła się na żadnym spotkaniu. Do nikogo się nie odzywała, nie odbierała telefonów. Coś zdecydowanie nie w jej stylu. Jednak po południu w sobotę wszyscy, którzy jej szukali, którzy próbowali się z nią skontaktować, na chwilę poczuli ulgę, bo spojrzeli na swoje telefony i zobaczyli wiadomość od Michelle. Nagle w sobotę po południu telefon Michelle rozesłał do wszystkich bliskich wiadomości. Wszystkie były krótkie i jak też oni później powiedzą, nie wyglądały wcale jak napisane przez nią. Próbowały wytłumaczyć jej nagłe zniknięcie. Ale w zależności do kogo pisały, podawały różne powody. Zepsuł mi się samochód. Jestem chora. Potrzebuję trochę czasu dla siebie. Albo mój tata był w szpitalu. Jeździłam cały dzień po mieście, ponieważ nie byłam pewna, w którym szpitalu wylądował. Co, jak wszyscy wiedzieli, nie mogło być prawdą, ponieważ jej tata był w tym czasie cały i zdrowy i przebywał w Wietnamie, gdzie kilka lat wcześniej się przeprowadził. To na pewno więc nie Michelle pisała te SMS-y. Ktoś w wiadomościach jednak przepraszał też, że nie mogła odpisać wcześniej. Wszystkie te telefony i SMS-y spowodowały, że mój telefon zaczął wariować, powiedziała. Padła w nim bateria. Jej przyjaciele oczywiście wszyscy zaraz pobiegli z tymi wiadomościami na policję. W tym czasie przydzielono już policjanta, który miał zajmować się jej sprawą. No i ten oczywiście, teraz gdy jej telefon był aktywny, cały czas próbował się do niej dodzwonić. Każdy chciał usłyszeć jej głos, usłyszeć potwierdzenie, że jest cała i zdrowa. Ale ta nie odbierała. Ten policjant zaczął sam do niej pisać. Pisał, Michelle, proszę odbierz. Chcemy z tobą porozmawiać. Potwierdzić, że wszystko w porządku i nie jesteś w żadnym niebezpieczeństwie. Możesz sobie znikać, wyjechać, jeśli chcesz. Chcemy tylko potwierdzić, że nikt nie zrobił ci krzywdy. Ale w odpowiedzi przychodziły tylko kolejne SMS-y. Telefon mi się zepsuł, nie odbiera połączeń. Zresztą zaraz mi padnie, muszę znaleźć ładowarkę. Teraz mogę tylko wysyłać wiadomości. Odezwę się później, jak tylko go naprawię. Ale kilka godzin później, wieczorem w sobotę, telefon został wyłączony. Sprawdzono dokładnie wszystkie nagrania z kamer w szpitalu i na parkingu. Pokazywały one, że o godzinie 18.55 dokładnie Michelle właśnie wyszła ze szpitala i nagrały ją idącą korytarzem w kierunku parkingu. Właśnie niestety nie ma samego nagrania z miejsca, gdzie jej samochód stał, ale jest nagranie, które pokazuje, jak Michelle podchodzi do swojego samochodu, idzie w jego kierunku. I zwrócono uwagę, że to nagranie jest bardzo ciekawe. Wprawdzie nikogo innego na tym nagraniu nie widać poza nią, ale Michelle idzie parkingiem, idzie drogą i zmierza do swojego samochodu, który na tym nagraniu jest zaparkowany po jej prawej stronie. Ale nagle zatrzymuje się i odbija, odchodzi prędko w przeciwnym kierunku, odbija w lewo. Jakby nagle coś po prawej stronie, na przykład koło swojego samochodu, zobaczyła. Może wystraszyła się czegoś lub kogoś. I chyba stoi chwilę niepewna. Po chwili jednak może decyduje, że nie ma niebezpieczeństwa, może osoba, którą tam widzi, jest jej znana i zbliża się do swojego samochodu, po czym znika z kamery. Coś się dzieje w ciągu kolejnych 20 minut, bo zaraz potem inna kamera przy wyjeździe z budynku nagrała jej samochód opuszczający parking o godzinie 19.17. O tej porze rozpoczynały się już zajęcia po przerwie i teoretycznie Michelle powinna z powrotem być w szpitalu. Niestety na żadnej z kamer nie widać, kto prowadzi ten samochód. Następnie nagrania z kamer również potwierdziły zeznania kierowniczki Michelle i ochroniarza, bo ci właśnie pojawili się na parkingu przed 22 i zaczęli jej szukać. I właśnie też zgodnie z jej zeznaniem tuż przed 22 kamery nagrały białą Hondę Michelle, jak wjeżdża nagle na parking, wjeżdża z powrotem na parking, ale osoba kierująca tym samochodem gwałtownie hamuje na widok tej kierowniczki, wycofuje i opuszcza parking, aby już nie wrócić. Pojawiły się sugestie, że za zniknięciem, czy może uprowadzeniem Michelle, może stać ktoś, kto zabił inną kobietę wietnamskiego pochodzenia trochę ponad rok wcześniej. Ponieważ w rejonie San Francisco 25 kwietnia 2010 roku zaginęła inna dziewczyna, która zresztą miała takie same nazwisko jak Michelle, Fong Lei, ale z tego co wiadomo, one się nie znały, nie były rodziną, ale miały bardzo dużo wspólnego. Były w tym samym wieku, miały wietnamskie korzenie i Fong Lei również była studentką pielęgniarstwa w tamtym czasie. Nad wyraz ciekawy zbieg okoliczności. Jej samochód znaleziono na parkingu sklepu, księgarni, w której robiła zakupy. Zdaje się, że Fong albo zaginęła z tego sklepu, wyszła z tego sklepu z kimś, kto ją uprowadził, albo, co bardziej prawdopodobne, została uprowadzona z parkingu, może gdy była w drodze do swojego samochodu. Kilka dni później znaleziono jej ciało. Z tego co wiedziałam, sprawa do dziś jest nierozwiązana i nie ma o niej zbyt wielu szczegółów. Ale pojawiło się podejrzenie, że te dwie sprawy mogą być powiązane, są niezwykle podobne, ofiary są niezwykle podobne. Chociaż jak się zaraz okaże, to był właśnie tylko zbieg okoliczności. W samochodzie Michelle, po dokładniejszym przeszukaniu go, policjanci znaleźli przepustkę z jej szpitala, ale nie wystawioną na jej nazwisko, a ze zdjęciem i nazwiskiem innej kobiety, która dopiero co została tam zatrudniona, Elaine Son Augustin. Ona miała być nową kierowniczką praktyk. Dopiero co ją tam zatrudniono i nawet jeszcze nie zaczęła tam pracy. Z tego co rozumiem, zaczynała dopiero po długim weekendzie. I ta przepustka została dopiero co poprzedniego tygodnia do niej stworzona i jeszcze nawet jej nie przekazano, nie wydano. Skąd więc Michelle ją miała? Dlaczego była w jej samochodzie? Czy było możliwe, że to ta kobieta, Elaine, była odpowiedzialna za zniknięcie, uprowadzenie Michelle? Skontaktowano się z nią oczywiście. Jak wyjaśniła, ona i Michelle nie znały się. Nie miała pojęcia, kim jest Michelle Lay. Elaine, jak powiedziała, właśnie nie zaczęła jeszcze pracy w szpitalu, co ten faktycznie też potwierdził, i nikogo tam nie znała. Nigdy nie wydano jej tej przypustki, więc ona nie mogła jej nigdzie zostawić ani zgubić. I to też była prawda. Jak ustalono, stworzono ją, przygotowano ją dopiero na dzień przed zniknięciem Michelle. I alibi Elaine później zostanie również na 100% potwierdzone. Miała alibi całkiem dobre, bo w ogóle nie było jej w mieście. Przebywała przez cały ten czas na Hawajach. Miała dopiero wrócić pod koniec weekendu, aby zacząć pracę. I mówię o tym przepustka, ale wiecie, to była taka przepustka i karta magnetyczna w jednym. Taka, która otwierała wszystkie drzwi do wszystkich pomieszczeń w szpitalu, które były dostępne tylko dla personelu. Ale tym samym również oczywiście można odczytać, gdzie każda taka poszczególna karta była używana, o której godzinie. Więc oczywiście sprawdzono to. I okazało się, że faktycznie karta ta została już wielokrotnie użyta. Pytanie teraz tylko, przez kogo? Sprawdzono więc znów nagrania z kamer w tych pomieszczeniach. I śledczy zobaczyli, że tej przepustki używała kobieta. Niska, drobna kobieta, ciemnowłosa, zdaje się Azjatka, ubrana w czapkę z daszkiem i apaszkę, w ciemnej bluzce i leginsach. Na większości nagrań nie widać nawet dobrze jej twarzy, a tam, gdzie widać trochę lepiej, ta twarz zdaje się być bardziej zbitką kilku pikseli. Co ciekawe, ta kobieta wygląda prawie zupełnie tak jak ta Elaine, na którą karta była wystawiona. Gdyby Elaine nie miała murowanego alibi, to pewnie faktycznie miałaby niemały problem. Ale co ciekawe, policjanci zwrócili też uwagę, że ta kobieta również wygląda jak Michelle. Czyżby to sama Michelle ukradła tę przepustkę z jakiegoś powodu? Czyżby wkradła się do budynku, aby może coś ukraść albo zmienić sobie ocenę? Wiedzieli, że Michelle była bardzo ambitna i mocno przeżywała, gdy nie osiągnęła w czymś maksymalnego wyniku. Na kamerach widać, że kobieta kręci się po budynku przez jakiś czas. Próbowała wchodzić do różnych pomieszczeń przy użyciu tej karty. W pewnym momencie znalazła gdzieś szpitalny kitel i go przywdziała. Może tak jakby trochę lepiej zdać się z otoczeniem, tak aby nikt nie zapytał, co ona tam robi. Teraz wyglądało, że tam przynależy. Miała przepustkę, kitel, pewnie była instruktorką albo studentką. W końcu weszła do sali wykładowej dla praktykantów i zaczęła tam szperać w rzeczach. Wyszła stamtąd trzymając coś w ręce, co było prawdopodobnie listą wszystkich studentów i ich grafikami. Wśród nich również oczywiście znajdował się grafik Michelle Lay. Ale skoro nie była to Elaine, to kto? Doszli do wniosku po przyjrzeniu się jej, że to chyba jednak też nie była Michelle. Kim więc była ta dziwna kobieta? Śledczy mieli kilka pomysłów. Zdecydowali, że może będą musieli pokazać to nagranie oczywiście przyjaciółkom Michelle, jej rodzinie, przełożonym. Może ktoś tę kobietę rozpozna. Ale jak się okaże, nie było takiej potrzeby, bo odpowiedź nadeszła z zupełnie innego kierunku. Kto wie, w tym samym czasie, gdy to wszystko odkryli, na policję zgłosił się pewien znajomy Michelle. Znajomy jeszcze z czasów studiów i były mąż jej przyjaciółki, który właśnie również przez jakiś czas w czasach studenckich spotykał się z Michelle. I on znów opowiedział policjantom niesamowitą rewelację. Właśnie znalazł białego iPhone'a należącego do Michelle. I to jeszcze znalazł go w swoim samochodzie, pod siedzeniem. Jak powiedział, nie ma pojęcia, skąd się tam wziął. Poproszono go o zwrócenie go policji, przyjechanie z nim na policję i od razu oczywiście chcieli mu zadać kilka pytań, nawet więcej niż kilka. Bo teraz policjanci stali się oczywiście podejrzliwi w jego kierunku. Skąd on nagle ma jej telefon? Do tego dowiedzieli się, że jest jej byłym chłopakiem. Na ich liście podejrzanych od razu zajął miejsce numer 1. Jak to się stało, że Michelle znika, wychodzi ze szpitala ze swoim telefonem, a później ten telefon nagle jakimś cudem materializuje się w jego samochodzie? I gdzieś w międzyczasie ktoś wypisywał do wszystkich bliskich wiadomości, aby uspokoić ich, że z Michelle wszystko w porządku. Ale Scott zapewniał ich, że nie ma z tym nic wspólnego i mało tego, może im wskazać, z kim prawdopodobnie powinni porozmawiać. I była to jego była żona, oraz była przyjaciółka Michelle, Giselle. I w tym momencie kilka rzeczy policjantom wskoczyło na swoje miejsce, bo rozmawiali już krótko z Giselle, właśnie jako jedną z przyjaciółek Michelle. I zdali sobie sprawę, że to właśnie ona, Giselle, najbardziej chyba odpowiada wyglądem tej osobie, którą widzieli na nagraniach, błąkającą się po szpitalu. I teraz słów kilka o Giselle Diwak Esteban. To była jej przyjaciółka jeszcze z czasów nastoletnich, z liceum. Przez jakiś czas nazywały się najlepszymi przyjaciółkami. Giselle pochodziła z rodziny o filipińskich korzeniach. Uchodziła za nieśmiałą i zamkniętą w sobie. Trochę przeciwieństwo Michelle. Ale według relacji niektórych zyskała na pewności siebie i poniekąd rozwinęła się. Rozwinęła skrzydła właśnie dzięki Michelle. Potem, gdy się zaprzyjaźniły, Michelle zaczęła często zapraszać Giselle do swojego domu. Spędzały dużo czasu z bratem i kuzynostwem Michelle. Co zdaje się dla Giselle bardzo dużo znaczyło, ponieważ ona w odróżnieniu od Michelle nie miała dobrej relacji ze swoimi bliskimi. Gdy skończyły liceum w roku 2002, obie złożyły papiery do koledżu na kierunek pielęgniarski. Złożyły do kilku koledżów i właśnie przeniosły się razem z San Diego w okolice San Francisco. Mimo, że ostatecznie później dostały się do dwóch różnych koledżów, po około roku Michelle udało się przenieść, złożyła papiery na tą samą uczelnię co przyjaciółka i udało jej się tam w końcu dostać, tak aby razem były na tej samej uczelni i były blisko. I to tam poznały kogoś, kto stał się taką, można powiedzieć, kością niezgody pomiędzy nimi. Giselle przedstawiła Michelle Scotta, swojego kolegę, który z nią studiował i był w grupie jej najbliższych znajomych na uczelni. Jakiś czas później Michelle i Scott zaczęli się spotykać. Jednak nie można powiedzieć, że byli kiedykolwiek w jakimkolwiek poważnym związku, bo przynajmniej według relacji Scotta, i jest to chyba też coś, co większość znajomych potwierdziła, poszli łącznie na kilka randek w okresie około 1 miesiąca w roku 2003, po czym uznali, że nic z tego nie będzie, nie iskrzy między nimi i każdy z nich poszło w drugą stronę, obiecali sobie, że będą przyjaciółmi. Widywali się prawie na co dzień na uczelni, plus mieli różnych znajomych, tą samą grupę znajomych, ale według Scotta uważali się właśnie jedynie za przyjaciół i nic więcej. Nikt więc nie miał problemu, gdy jakiś czas później to Giselle zaczęła chodzić na randki ze Scottem. Zdaje się, że Michelle nie miała z tym problemu i zdawała się cieszyć szczęściem Scotta i Giselle. Nawet chodzili czasem na podwójne randki, gdy Michelle się z kimś spotykała, później ona też znalazła sobie chłopaka, z którym była wiele lat. Więc z jednej strony ktoś mógłby pomyśleć, że trochę niezręczna sytuacja, bo najpierw Michelle spotykała się ze Scottem, później Scott spotyka się z Giselle i teraz wszyscy razem wychodzą na wspólne randki. Ale podobno wcale tak nie było. Według oficjalnej wersji pomiędzy Michelle a Scottem nigdy nie było żadnego romantycznego zainteresowania, nigdy ze sobą nie spali i teoretycznie nie powinno być tam żadnej zazdrości ani problemów. Zdaje się, że dorośli ludzie powinni byli móc przejść do porządku dziennego z czymś takim i nie zawracać sobie tym głowy. I można powiedzieć, że na początku tak było. Później związek Giselle i Scotta okazał się przynajmniej na początku być bardziej trafiony niż ten z Michelle, ponieważ faktycznie związali się na kilka lat, a w roku 2005 urodziła się im córka. To był ten też czas w ich życiu, kiedy drogi Giselle i Michelle trochę się rozeszły. Giselle oczywiście poświęciła się macierzyństwu, a Michelle dalej kończyła studia i pracowała. Sama też wtedy już rozpoczęła inny poważny związek z mężczyzną imieniem Tommy. Ale w oczach Giselle i Scott, mimo że wzięli ślub przed narodzinami ich córki, kilka lat później rozstali się i wzięli rozwód. Według tego, co powie Scott, powodem rozstania były zaburzenia Giselle. Nagłe wybuchy szału, wybuchy zazdrości, bardzo irracjonalne. To wszystko spowodowało, że nie mogli razem żyć. Ale, jak powie Scott, w oczach Giselle to nie to było powodem ich rozstania. Według niej winna była Michelle. Giselle podejrzewała Michelle i Scotta o romans. Długoletni romans, który zaczął się jeszcze, gdy byli na studiach. Bo tam wtedy pojawiła się taka dziwna historia z ciążą Michelle. Niestety nie znalazłam wystarczająco dużo szczegółów, aby wydać jakąś rozsądną ocenę tutaj, ale przedstawiło się to tak. Giselle dowiedziała się, że pod koniec studiów Michelle była w ciąży i przeszła zabieg aborcji. To już było w czasie, gdy Giselle i Scott byli razem od dłuższego czasu. I była zdziwiona właśnie, gdy odkryła, że Michelle jej nigdy o tym nie powiedziała, ale zwierzyła się z tego Scottowi praktycznie od razu, gdy tylko odkryła, że jest w ciąży i powiedziała mu, co planuje. Giselle była wściekła, gdy to odkryła. Zaczęła podejrzewać, że Michelle i Scott mieli romans i że to w ogóle było dziecko Scotta. No bo dlaczego trzymałaby coś takiego w tajemnicy przed praktycznie wszystkimi, ale powiedziała tylko jednemu mężczyźnie? Pewnie dlatego właśnie, że to on jest ojcem tego dziecka. Ale oni oboje zaprzeczali. Utrzymywali dalej, że poza tym, że kiedyś byli na kilku randkach, teraz niczego między nimi nie ma. Ale Giselle nie była przekonana. I wiele rzeczy, które wiemy o Giselle, wiemy od Scotta, od jej byłego już teraz męża. I on no, na pewno nie miał za dużo dobrych rzeczy do powiedzenia o Giselle. Ale tutaj znów trzeba Giselle przyznać, że faktycznie podejrzliwość Giselle w tym miejscu nie jest aż tak nieuzasadniona. Myślę, że ja też bym się zdziwiła, gdyby na przykład moja najlepsza przyjaciółka powiedziała o czymś takim mojemu mężowi, a mnie nie. Znów niestety nie znalazłam więcej szczegółów, ilu innym osobom Michelle powiedziała o tej sytuacji, czy kiedykolwiek na przykład właśnie jakoś wyjaśniła Giselle, o co dokładnie poszło i kto tak naprawdę był ojcem na przykład, czy dlaczego akurat Scottowi o tym powiedziała, a jej nie. Bo to może wskazywać na to, że faktycznie mieli jakiś romans, a może nie, może wskazywało to bardziej na jakąś zażyłość czy więź. Warto też dodać, że zarówno Michelle, jak i Scott byli z pochodzenia Wietnamczykami, a Giselle była Filipinką. I Michelle i Scott mogli oczywiście rozmawiać w ich wspólnym języku, mieli też wielu wspólnych znajomych z ich społeczności. Cokolwiek się jednak wtedy nie wydarzyło, utwierdziło to Giselle w przekonaniu, że ona i Scott mają romans i nie było sposobu, aby przekonać ją, że jest inaczej. Scott jednak powiedział teraz policji, że Michelle nie miała nic wspólnego z ich rozstaniem i nie można było jej tutaj za nic winić. Scott powie, że to on zerwał z Giselle, ponieważ właśnie, jak powiedział, ich związek był toksyczny. Próbowali naprawiać go wiele razy, ze względu na dziecko między innymi, ale zawsze kończyło się to tak samo. Wielokrotnie wzywano do nich policję z powodu głośnych kłótni, kilka razy nawet doszło do rękoczynów. Ale tutaj sprawcami byli zarówno Giselle, jak i Scott. Ona częściej zaczynała, ale on, jak przyznał, również był bez winy. Raz popchnął Giselle, także się przewróciła, innym razem to ona go zaatakowała. Mimo, że policja przyjeżdżała do nich często i tych zgłoszeń było sporo, oczywiście nie zniknęły, gdzieś tam cały czas figurowały w bazach, to nigdy nikomu nie postawiono zarzutów, ponieważ oni nie chcieli przeciwko sobie zeznawać. Jedno nie chciało zeznawać przeciwko drugiemu, więc w takim wypadku zarzuty były oddalane i sprawa trafiała do kosza. Ale mimo tego, że się dostali, oczywiście nie mogli zerwać kontaktu zupełnie. Wciąż mieli razem małe dziecko, nad którym na początku dzielili opiekę, ale później Scott zaczął dowodzić, że Giselle jest nieobliczalna, niepoczytalna i że to jemu należy przyznać pełną opiekę. Zaczął nawet nagrywać wybuchy Giselle. Nagrał kilka awantur, kilka gruźb Giselle. I wtedy robił to głównie po to, aby właśnie później mieć więcej dowodów, jeżeli chodzi o walkę o prawa do opieki nad ich córką. Chciał po prostu móc udowodnić, że jego była żona jest niepoczytalna. Nie wyobrażał sobie pewnie, że te nagrania zostaną wykorzystane w zupełnie innym śledztwie. Ostatecznie w roku 2010 Scottowi w końcu faktycznie przyznano zupełne prawo do opieki nad ich córką. Giselle mogła spotykać się z nią tylko podczas monitorowanych wizyt. Zwykle w towarzystwie kogoś z opieki społecznej. Ale co też ciekawe, w roku 2010, z powodu tych wszystkich zgłoszeń, małżeńskich konfliktów oraz zgłoszeń Scotta, że Giselle groziła jemu śmiercią oraz groziła samobójstwem, Giselle przeszła ewaluację psychiatryczną, podczas której jednak wydano opinię, że nie jest zagrożeniem ani dla siebie, ani dla innych. Jednak już wcześniej u Giselle zdiagnozowano zaburzenie afektywne dwubiegunowe, co na pewno wyjaśniało niektóre jej zachowania. Scott powiedział policji, że życie z Giselle bywało lepsze, gdy stale przyjmowała leki. Zwłaszcza, że bez nich miała w przeszłości kilka niepokojących incydentów. Wielokrotnie groziła samobójstwem, kilka razy połknęła dużą ilość tabletek i musiała zostać zabrana do szpitala. Innym razem w czasie kłótni ze Scottem wybiegła z domu i położyła się na ulicy, krzycząc, że chce, aby potrącił ją samochód. Jak też powiedział policji, ona często zdawała się to robić po to, aby zyskać jego sympatię, współczucie, jego uwagę. Potem, gdy się rozstali, on się wyprowadził z domu. Giselle na przykład właśnie zaczęła do niego dzwonić w środku nocy, mówiąc, że trzyma właśnie palec na spuście, czy chce się zabić i potrzebuje pomocy. No i cóż on zrobił w takiej sytuacji? Oczywiście rzucał wszystko i jechał jej na pomoc. Ale czegokolwiek by nie zrobił, Giselle nie dało się przekonać, że to cokolwiek innego, ktokolwiek inny niż Michelle jest powodem ich rozstania. Ona, jak powie Scott, cały czas wracała właśnie do Michelle. To wszystko przez Michelle. To ona stale poluje na zajętych, mężatych facetów. To ona rozbija małżeństwa. To ona, moja wredna była przyjaciółka, zniszczyła moje małżeństwo. Nie można jej było wmówić, że może być inaczej. W końcu z tego powodu, w listopadzie roku 2010, Giselle, Scott i Michelle poszli razem na jedną sesję u terapeuty, aby porozmawiać. Zdaje się, że Scott i Michelle próbowali przekonać Giselle, że niczego pomiędzy nimi nie ma. Nie przekonali jej. Na krótko w lutym roku 2011, czyli na 3 miesiące przed zniknięciem Michelle, Scott i Giselle schodzą się na krótko. Scott przyznał, że miał do niej słabość i mimo prób ciężko mu było ją zupełnie odciąć. I mimo, że był to bardzo krótki epizod i zaraz znowu się rozstali, niedługo później Giselle powiedziała mu, że jest z nim w ciąży. Scott był w kropce. Nie chciał tego dziecka. Wiedział, że nie chce być z powrotem z Giselle, że to był błąd i nie wiedział, co ma dalej z tym zrobić. Wypytywał Giselle, czy jesteś pewna, że to moje dziecko, bo wiedział, że krótko przed tym Giselle spotykała się z kimś innym. Ale Giselle była pewna. Jestem w ciąży z tobą, nie ma wątpliwości. I właśnie gdy odkryła, że jest w ciąży, lekarz jej polecił, aby odstawiła leki, które przyjmowała na zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Istnieje takie podejrzenie, że to właśnie odstawienie tych leków spowodowało, że w tych miesiącach przed zaginięciem Michelle, Giselle popadła w coraz większą paranoję. Zaczęła wygrażać Michelle i Scottowi jeszcze bardziej. Jej paranoiczne zachowania tak wystraszyły Scotta, że 24 maja poszedł na policję, aby oficjalnie złożyć o zakaz zbliżania się dla niej. A gdy Giselle się o tym dowiedziała, była oczywiście wściekła. Aby pokazać mu, że ma w poważaniu jego zakazy i nakazy, włamała się następnej nocy do jego domu. Domu, w którym mieszkał ze swoją córką już wtedy oczywiście i swoimi rodzicami. Wdarła się tam i poszła do pokoju swojej córki, utrzymując, że ma do tego prawo. W końcu została stamtąd przegoniona, bo przypomniano jej, że ma prawo tylko do nadzorowanych wizyt, wizyt nadzorowanych przez opiekę społeczną. Ale Scott później powie, że właśnie zaraz po tej jej dziwnej wizycie w ich domu nagle nie mógł znaleźć w domu kluczyków do samochodu. Kluczyków, które później nagle zmaterializują się kilka dni później. Już pod koniec roku 2010 Michelle zmieniła numer telefonu i oczywiście nie podała nowego numeru Giselle. Zerwała z nią zupełnie kontakt. Zdaje się, że ta sesja terapeutyczna, na którą poszli w listopadzie, była jakąś taką ostatnią próbą naprawienia ich relacji. I gdy to się nie udało, Michelle zupełnie odcięła się od Giselle. A gdy się przeprowadziła, również nie podała jej nowego adresu. Próbowała unikać jej za wszelką cenę. A Giselle, jak się później okaże, robiła wszystko, aby móc ją wyśledzić. Dzwoniła po ich wspólnych znajomych, po uczelniach. Wymyślała różne historyjki, aby tylko zdobyć numer telefonu Michelle albo jej adres. Dalej groziła Scottowi i nawet zaczęła go śledzić. Mało tego, śledząc go, odkryła, że ten spotkał się teraz z Michelle. I on znów twierdzi, że to nie była żadna randka, że oni się nie spotykali, że to było coś bardziej na gruncie przyjacielskim. Pewnie nigdy się nie dowiemy, jak było. Ale oczywiście to rozsierdziło Giselle jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej utwierdziło ją w przekonaniu, że miała rację. Od początku do końca. Oni mieli romans przez te wszystkie lata, okłamywali ją. Jej mąż i jej najlepsza przyjaciółka wbili jej nóż w plecy. Oczywiście w tamtym momencie Scott i Giselle byli rozwiedzeni. Scott mógł się spotykać z kim chciał, ale w oczach Giselle i tak była to zdrada. Ale też coś mi mówi, może powiem to tak trochę Wbrew i na przekór takiej powszechnej narracji, że pomiędzy Michelle i Scottem nigdy nic nie było, coś mi mówi, że jednak coś mogło być i ta paranoja Giselle, to podejrzenie Giselle nie było tak zupełnie nieuzasadnione. Że może faktycznie oni się lubili, może była między nimi jakaś więź i Giselle to wyczuła. Niekoniecznie musieli mieć romans. Jest też coś takiego jak zdrada emocjonalna. Możliwe też, że Giselle wiele sobie dopowiedziała. Ale czy faktycznie jakiś romans był naprawdę, czy to tylko działo się w jej głowie? Tak czy inaczej, można na pewno do pewnego stopnia zrozumieć poczucie zdrady, jakie odczuła Giselle, jej mąż i najlepsza przyjaciółka, dwie może najbliższe jej osoby. Ale nawet jeżeli faktycznie jakiś romans był, to tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo w żaden sposób to nie usprawiedliwia tego, co stało się dalej. Dowiedziawszy się tego wszystkiego, 29 maja policja wykonała nakaz przeszukania w mieszkaniu Giselle, a sama Giselle została zabrana na przesłuchanie. Przyznała, że nie lubiła Michelle, nie ukrywała tego, nie miała tak naprawdę nic dobrego o niej do powiedzenia. Powiedziała nawet policjantom, jeżeli przesłuchujecie mnie, ponieważ Michelle spała z moim mężem, to macie jeszcze wiele innych kobiet do przesłuchania, ponieważ Michelle uganiała się właśnie za żonatymi, uganiała się za facetami innych kobiet. Nigdy jednak nie znaleziono potwierdzenia, że faktycznie tak było. Ona była moją najlepszą przyjaciółką, powiedziała. Przyjaciółką, która przespała się z moim byłym. Nie wiem, co się z nią stało, ani gdzie teraz jest. Sama jej ostatnio szukałam, bez skutku. Aby powiedzieć jej, żeby trzymała się z dala od mojej córki. Zdaje się tutaj Giselle wmówiła, czy wkręciła sobie, że Michelle i Scott się spotykają i nie chciała, aby Michelle miała jakikolwiek kontakt z ich córką. Przysięgała jednak, że nie ma nic wspólnego z jej zniknięciem. Tamtego wieczoru została wypuszczona. 6 czerwca, pomimo że dalej nie odnaleziono Michelle, ani jej ciała, policja ogłosiła, że sprawa od teraz jest oficjalnie traktowana jako morderstwo, a nie zaginięcie, ani nie uprowadzenie. Było tak prawdopodobnie właśnie z powodu tej ilości krwi, jaką znaleziono przy miejscu parkingowym i w samochodzie Michelle. Oczywiście od tego czasu też już testy DNA potwierdziły, że bez wątpliwości była to krew Michelle. Policja zwróciła też uwagę, że w jednym miejscu krew zdawała się być zmieszana z kilkoma jej włosami, co mogło znów wskazywać, że może została uderzona w głowę i jej głowa na przykład leżała w tamtym miejscu. Podejrzewano, że ktoś zaatakował ją, gdy wsiadała do swojego samochodu lub gdy do niego podeszła i wciągnął ją do jej samochodu i tym samochodem stamtąd zabrał. Biorąc pod uwagę ilość tej krwi, przypuszczali, że Michelle nie żyje. Giselle została przesłuchana ponownie i tym razem opowiedziała trochę inną historię. To znaczy, przekonywała, że dalej nie wie, co stało się z Michelle, ale przyznała, że tamtego wieczoru, tamtego dnia, gdy zaginęła, 27 maja, była w szpitalu. W tym samym budynku, w którym Michelle miała praktyki. Ale jak wyjaśniła, nawet nie miała o tym w tamtym momencie pojęcia. W końcu ona i Michelle od tak długiego czasu nie miały już kontaktu. Wyjaśniła, że po prostu pojechała tam. Pojechała tam, ponieważ miała kilka pytań. Było to związane z tym, że była w ciąży i chciała ustalić, jakie koszty badań i porodu pokryje jej ubezpieczenie. I jak powiedziała wieczorem, gdy zbierała się do wyjścia i wyjeżdżała z parkingu, zobaczyła Michelle idącą przez parking. Ale nie rozmawiała z nią, powiedziała, po prostu ją zobaczyła. Zrobiło się więc ciekawie. Giselle przyznała, że była w szpitalu w wieczór, gdy Michelle zaginęła. Widziała ją prawdopodobnie minuty przed tym, gdy zniknęła. Ale gdy pokazano jej nagrania z kamer, mina jej zrzedła. Te nagrania oczywiście stały się bardzo ważnym dowodem później. Policjanci przeglądając te nagrania ustalili też, że wcześniej poprzedniego dnia Giselle pojawiła się w tym szpitalu, w biurze, gdzie zajmowano się stażystami i praktykantami. Podeszła tam do recepcji i zaczęła pytać o oferowane tam praktyki, programy i powiedziała, że ma umówione spotkanie z kierowniczką praktyk. Gdy recepcjonistka wyszła, aby znaleźć tę osobę, Giselle weszła do biura i zniknęła tam na kilka minut. Niestety tam kamery nie było, ale spędziła tam kilka minut, po czym wyszła. Prawdopodobnie wtedy zwinęła tę przepustkę, której później używała, kręcąc się po szpitalu. To właśnie dzięki niej później udało jej się ukraść listę obecności i rozkłady dnia studentów i tym samym wiedziała, kiedy Michelle przyjeżdża do pracy, kiedy kończy praktyki. Gdy później wróciła, by myszkować po tym szpitalu, była ubrana tak jak wcześniej, gdy przyszła niby wypytać o praktyki, ale tym razem dodała sobie czapkę na głowę i japaszkę. Odkryto też, że przed zniknięciem Michelle, Giselle ze swojego telefonu wielokrotnie dzwoniła na oddział, gdzie Michelle robiła praktyki. Próbowała wypytywać o jej grafik, o jej numer telefonu. Oczywiście podawała się za jakąś jej przyjaciółkę, nauczycielkę, kierowniczkę praktyk, ale nic nie działało. Za każdym razem była odsyłana z kwitkiem. To później również właśnie zostało udowodnione, nie tylko, że dzwoniła, ale również co dokładnie powiedziała, bo wszystkie połączenia przychodzące do szpitala były nagrywane. Możliwe, że gdy nie udało jej się poznać grafiku Michelle, zdecydowała się tam wkraść. A sprawdzenie jej komputera znów wykazało, że w ciągu ostatniego miesiąca wygooglowała nazwisko Michelle Lay ponad 300 razy. Szukała też właśnie informacji o jej szkole, szpitalu. Googlowała takie treści jak znaleźć kogoś, kto nie chce zostać znaleziony, albo najlepszy sposób, aby kogoś zabić, czy lek, który powoduje atak serca i nie zostaje wykryty. Podczas przesłuchania zapytano również Giselle, czy kiedykolwiek była w nowym samochodzie Michelle, czy kiedykolwiek go prowadziła, czy była tam chociaż jako pasażerka. Nie, odpowiedziała im zdecydowanie. Przecież nie widywały się już z Michelle. Nie miały kontaktu. Nigdy nie była w jej nowym samochodzie. A jednak zapytano ją, jakim cudem jej DNA zostało znalezione na kierownicy i kierunkowskazach samochodu Michelle. Giselle nie miała na to odpowiedzi. Ciekawa okazała się też być sprawa tego telefonu Michelle, który zniknął, a potem nagle wylądował w samochodzie Scotta. Bo policja oczywiście w końcu sprawdziła, gdzie się logował po zniknięciu Michelle. Odkryli, że zaraz po jej zniknięciu został wyłączony, ale w pewnym momencie w sobotę 12 maja uaktywnił się. Uaktywnił się w sklepie z elektroniką Apple i spędził w tym sklepie trochę czasu. Policjanci poszli więc znów sprawdzić nagrania z kamer. I co zobaczyli? Giselle, która na dodatek weszła do sklepu ze swoją córką. I jak wyjaśniła mężczyźnie, który im obsługiwał, to jest jej telefon. Jej córka się nim bawiła i jakimś cudem musiała stworzyć jakieś nowe hasło i teraz nie mogą go odblokować. Poprosiła o pomoc. I faktycznie, bez żadnego w sumie dowodu, że to ona jest właścicielką tego telefonu, a nie że go ukradła czy coś, od razu go dla niej odblokowano. A Giselle też nie była tam tak zupełnie sama ze swoją córką, bo przed sklepem czekała na nie pracownica z opieki społecznej. Jak ona znów zezna, to był oczywiście dzień, kiedy Giselle spędzała dzień z córką. Pojechały w kilka miejsc, ta pracownica wszędzie im towarzyszyła i gdy były przy jakimś centrum handlowym, to Giselle właśnie powiedziała, że musi tam wyjść na chwilę, bo ma jakiś problem z telefonem. A gdy wyszła, nie odrywała wzroku od ekranu białego iPhone'a. Wyglądało to tak, jakby wysyłała masę wiadomości. Klepała jak szalona w klawiaturę. To właśnie o tej porze, zaraz po tym, gdy ten telefon został odblokowany, wszyscy bliscy i znajomi Michelle, którzy wcześniej do niej dzwonili i pisali, zaczęli otrzymywać te dziwne wiadomości, które miały ich przekonywać, że wszystko jest okej. Następnie telefon przemieścił się w kierunku domu Scotta i tam został wyłączony. Scott uważa, że Giselle ukradła jego kluczyki i specjalnie podrzuciła mu tam ten telefon, aby zwalić winę na niego. Że to miała być taka jej zemsta. Zabiła, jak to uważała, kochankę swojego byłego i jego próbowała obarczyć winą za to wszystko. Nie wygląda więc to dobrze dla Giselle. Śladów poszlakowych i nie tylko poszlakowych jest masa. Ale gdzie była Michelle? Bo okej, wszystko wyglądało tak, jakby Giselle ją zamordowała. Ale co zdobiła z jej ciałem? Tutaj skupiono się na tym, gdzie znów telefon Giselle logował się do sieci 27 i 28 maja. Odkryto, że logował się w podobnych miejscach, co telefon Michelle swoją drogą i przebył drogę po mieście, aż sygnał nagle urwał się w dosyć odludnym terenie, mimo że dosyć blisko miasta, w okolicach kanionu Sonol, który wchodzi w skład takiego dużego parku krajobrazowego na obrzeżach San Francisco, zaraz na wschód od San Jose. I podejrzewano, że jeżeli ciało Michelle gdzieś jest, to prawdopodobnie właśnie tam. Przez wiele, wiele miesięcy przeszukiwano ten park. Przeczesywano go bardzo dokładnie, ale niestety nie było ani śladu po Michelle. Policja zdaje się nie do końca wiedziała, co mają w tym momencie zrobić, ponieważ zdaje się, że dosyć długo czekali. Chyba nie chcieli aresztować Giselle do czasu, aż nie znajdą ciała. Może bali się, że jednak sprawa przeciwko Giselle nie będzie wyjątkowo silna, że będzie zbudowana za bardzo na dowodach poszlakowych. Mimo, że moim zdaniem te dowody były dosyć mocne. Gdy upłynęło kilka miesięcy i nie udało mi się znaleźć ciała Michelle, w końcu 7 września Giselle, która wtedy była w 7 miesiącu ciąży, została aresztowana i postawiono jej zarzuty morderstwa, mimo że wciąż nie było ciała. Jednak ciekawy zbieg okoliczności, zaledwie 10 dni po jej aresztowaniu, podczas kolejnych prób poszukiwawczych, w końcu znaleziono zmumifikowane szczątki w bardzo odległym i trudno dostępnym miejscu w kanionie. 2 dni później, 19 września, po uzębieniu, szczątki zostały zidentyfikowane jako Michelle Leigh. Poszukiwania się skończyły. Z powodu upływu czasu nie sposób było określić przyczyny śmierci. Podejrzewano jedynie, że Michelle mogła umrzeć z powodu wykrwawienia, z powodu ilości krwi, jaką znaleziono w jej samochodzie. Podejrzewano, że mogła zginąć od ciosów nożem lub jakimś innym ostrym narzędziem i albo, że została uderzona w głowę. 2 miesiące później Giselle, która była wtedy w areszcie, urodziła syna. Swoją drogą ona popełniła już to morderstwo, będąc w ciąży. Syn ten został przekazany pod opiekę ojcu. Ojcem ostatecznie okazał się być jednak nie Scott, a ten drugi chłopak, z którym Giselle się spotykała. Pomimo tych dowodów, Giselle dosyć długo utrzymywała, że jest niewinna. Więc w końcu w roku 2012 sprawa trafiła przed ławę przysięgłych. Tutaj jej obrona trochę zmieniła strategię i próbowała dowieść, że Giselle nie popełniła morderstwa z premedytacją, ale że było to morderstwo w afekcie. Żona odnalazła Michelle i przyjechała tam wtedy nie po to, aby ją zabić, że to nie był jej plan od początku do końca, że chciała z nią porozmawiać, że może chciała właśnie powiedzieć jej, żeby odczepiła się od Scotta czy od jej dziecka. To skutkowało awanturą, w wyniku której Giselle zrobiła Michelle krzywdę. Ale ława przysięgłych jej w to nie uwierzyła. Uznała ją winną i skazała Giselle na karę dożywocia. Jednak będzie miała szansę ubiegać się o warunkowe zwolnienie już w roku 2029. Więc w sumie już za 5 lat. Jednak ciężko powiedzieć, czy faktycznie to zwolnienie zostanie jej przyznane, bo Giselle podobno do końca nie okazywała żadnej skruchy. Zachowywała się, jakby to, co zrobiła, było zupełnie słuszne. Rodzina Michelle powie, że nie widzieli w niej żadnej skruchy ani pokory. Giselle zdaje się nawet już po jej śmierci żywiła do Michelle jedynie nienawiść. Dziwna jest to historia na pewno. Historia niesamowitej obsesji, która może i zaczęła się jakimś mniej czy bardziej uzasadnionym przeczuciem czy podejrzeniem, ale przerodziła się w coś, co zniszczyło życie wielu ludziom i wielu rodzinom. Mam nadzieję, że chociaż 2 dzieci Giselle wychowała się w dobrych warunkach, w kochających rodzinach. I to chyba wszystko, co dla Was dziś miałam. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dziękuję za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!